Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Zapraszam do wysłuchania 11 rozdziału z Księgi Rodzaju od 1 do 9 wersetu. Cała ziemia mówiła wtedy jednym językiem. Jedną mowę wszyscy mieli. Kiedy wędrowali ze wschodu, odkryli równinę w krainie Shinear. Zamieszkali tam. Kiedy zaczęli mówić jeden do drugiego: chodźcie, ulepimy cegły i wypalimy je w ogniu. Gdy mieli już cegły zamiast kamieni, a jako zaprawy murarskiej mogli używać smoły, powiedzieli: wybudujmy sobie miasto i postawmy wieżę, aby jej szczyt sięgał firmamentu nieba. Zadbajmy o rozgłos naszego imienia, zanim rozproszymy się po całej ziemi. Wówczas Pan przyszedł zobaczyć to miasto i wieżę, której synowie ludzcy zaczęli sobie budować. Pan powiedział: oto jest jeden ród i jedna mowa wszystkich. I tak wielkiego dzieła się podjęli. A zatem do czegokolwiek teraz się zabiorą, nie wymknie im się z rąk. Chodźcie, zejdźmy tam i pomieszajmy im język, żeby żaden nie rozumiał słów swojego bliźniego. Wtedy w ten sposób Pan usunął ich stamtąd i rozproszył po powierzchni całej ziemi. Musieli zatem zaniechać rozbudowy tego miasta i wznoszenia wieży. Z tego powodu otrzymało ono nazwę Brama Boga. Pan bowiem pomieszał tam w całej krainie ich mowę i rozproszył ich Pan Bóg stamtąd po całej powierzchni ziemi. To jest nasza historia.
Witam, drodzy. Gdybyście zapytali mnie, jak się w ogóle czuję, to bym porównał mniej więcej do bohatera filmu Jak zostać królem, tylko z tą różnicą, że nie przeklinam i nie jestem królem Wielkiej Brytanii. A zeszłego tygodnia rozmawialiśmy z wami o ogrodzie Eden. A czy zastanawialiście się kiedykolwiek, że tak naprawdę Adam był pierwszym udokumentowanym według pism hebrajskich ogrodnikiem? I to był swoisty rodzinny ogród działkowy. A gdzie ogród działkowy, na pewno są narzędzia. Nie wiadomo, jakich narzędzi właśnie używał Adam i jego potomkowie, ale na pewno tam były grabie. I to nie jedne. A jak, paryfrazując, jak mówi jeden z bohaterów Tolkiena: gdzie są grabie, tam licho nie śpi. Pamiętam takie piękne doświadczenie z dzieciństwa, tak jak orzeźwiające, jak nadętnięcie się na grabie, pozostawione wcześniej mną na łące. Nawet w języku potocznym mamy taki idiom stać się na grabie, co oznacza popełniać ciągle te same błędy lub brak jakichkolwiek wniosków z poprzednich niepowodzeń. I teraz właśnie w tej chwili może zastanawiać się: chwila, o co chodzi? Jakie są grabie? Dzisiaj mówimy o wieży Babel, a ty mówisz o jakichś grabiach. Jeżeli przecież mówimy o jednym z wielkich cudów świata starożytnej Mezopotamii, symbol jedności ludzkości, a ty mówisz o jakichś grabiach. No właśnie, bo to jedne wielkie grabie. Ale zanim to wyjaśnimy, musimy delikatnie zboczyć z naszej ścieżki i rozejrzeć się dookoła. I zacznijmy od ułatwień. Czasami trudno było z tymi ułatwieniami. Pamiętam taką sytuację życiową, kiedy ojciec przywiózł z Niemiec elektryczną kralnicę chleba. Wyobraźcie sobie, lata 90. Wszyscy domownicy są zachwyceni. No przecież nowe urządzenie potrafi kroić delikatnie cieniutkie kromki chleba. Prosto rewelacja. Aż do momentu, kiedy w domie zabraknie prądu. Wtedy młodszy syn podszedł do ojca i powiedział: tata, nie mogę pokroić sobie chleba. Na co ojciec mówi: no synek, dlaczego? No przecież kralnica nie działa. No w czym problem? Weź nóż i pokrój sobie. Problem jednak był tym, że chłopak przyzwyczajony, bo to już nie był dziecko, to chłopak, który już był przyzwyczajony do elektrycznej kralnicy, nie mógł posługiwać się zwykłym nożem. Czasami tak bywa z tymi ułatwieniami. W roku 1553 około paryski drukarz Robert Estienne lub Robert Stephanus wydał pierwszą drukowaną Biblię z podziałem na rozdziały i wersety. No i właśnie to ułatwienie w dzisiejszych czasach potrafi sprawiać spore trudności. Dziwne to jest, że gorąco dyskutujemy o poszczególnych wersetach Biblii, ale nigdy nie słyszymy dyskusji na temat podziału na wersety i rozdziały. A właśnie ta cała historia od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju do 11 to jedna spójna historia, która łączy w sobie zbiór różnych opowieści, historii, różnych wydarzeń, ale to cała historia i została skomponowana w taki sposób, żeby ówczesnym mieszkańcom uświadomić, że tak naprawdę oni ciągle potrzebują powrotu relacji do swojego Stwórcy, do relacji ze swoim Stwórcą. I właśnie tak to jest z tymi bohaterami, że z jednej strony w tej historii niby chodzi o nas, możemy powiedzieć, że ludzko tu jest bohaterem, a z drugiej strony nie chodzi o nas. Jesteśmy my i to jest Bóg, ale to On właśnie jest bohaterem. On jest bohaterem tej historii. Bo gdybyśmy zaczęli postrzegać jak główny temat, główny wątek w tej historii wieża Babel i jej budowniczowie, to wtedy byśmy mogli szukać jakichś ukrytych znaczeń. Na przykład jedność jest niezwyciężoną siłą, albo na przykład kolejne ważne jest mówić w tym samym języku, albo jak wybudować kościół z ekoprodukcji w ekspresowy sposób i ile cegły potrzebujemy. Ale kiedy zaczynamy dostrzegać, że to właśnie Bóg jest głównym bohaterem, zaczynamy widzieć zupełnie inne rzeczy, które wcześniej nam się umykają. Wracamy teraz do naszego tekstu. Czy czytaliście, wcześniej Dawid przeczytał, w jednym z tłumaczeń jest napisane tak, że oni zaczęli budować, ale żeby zrozumieć, kiedy to się działo mniej więcej i w którym miejscu, musimy zwrócić się do poprzedzających historii, do kontekstu szerszego. W Księgi Rodzaju w 10 rozdziale, 8 werset napisane jest tak. Kusz zrodził Nimroda. Czyli Kusz to akurat już potomki po stronie Hama. A zrodził Nimroda, który był pierwszym olbrzymim na ziemi. Był olbrzymim i myśliwym przy Panu Bogu. Dlatego się mawia, jak Nimrod olbrzym i myśliwy przy Panu. W innym tłumaczeniu jest napisane dzielny, myśliwy przy Panu. Czy chcielibyście, żeby ktokolwiek w taki sposób o was mówił, że jesteś dzielny przy Panem? Zanim damy odpowiedź na to pytanie, zastanówmy się jednak, co jest nie tak z tym Nimrodem. Dlatego, że dalej czytamy w kolejnym wersecie, 10 rozdział, 10 werset, głównymi siedzibami jego królowania były Babel, Erek, Akad i Kalne w krainie Sinar. Chwila. Babel? Czy właśnie to nie jest tamten Babel ze słynną wieżą, która miała rozsławiać imię ludzkie na całej ziemi? Więcej wiedzy na temat Nimroda i tamtych mieszkańców dostarcza nam Józef Flawiusz w swoim historycznym dziele, które liczy prawie 2000 lat. Właśnie posłuchajmy to.
Tekst pochodzi z Józefa Flawiusza, Dawne dzieje Izraela. Trzej synowie Noego, Sem, Jafet i Ham, urodzeni na 100 lat przed potopem, pierwsi zeszli z gór w doliny i osiedlili się tam, a innych, którzy wystraszeni potopem, bali się zstąpić z wyżyn, także zdołali wreszcie nakłonić, by nabrali otuchy i poszli w ich ślady. Owa dolina, na której najpierw się osiedlili, zwie się Sinar, Senar. Gdy zaś rozmnożyli się, Bóg polecił im, by wysłali osadników do innych krain, co pozwoliłoby im uniknąć przeludnienia powodującego spory, a uprawiając wielkie połacie ziemi, mieliby obfitość wszelkich płodów. Ale oni, głupcy, nie usłuchali Boga i dopiero wtedy, gdy zaznali nieszczęsnych skutków tego nieposłuszeństwa, zrozumieli swój błąd. Kiedy bowiem zaroiła się u nich żwawa młodzież, Bóg znowu poradził im, by wyprawili osadników. Oni jednak, mniemając, że źródłem ich pomyślności jest nie łaskawość Boga, lecz ich ludzka moc, nie przyjęli tej rady. A do nieposłuszeństwa wobec woli Bożej dodali jeszcze podejrzenie, że Bóg po to nagli ich do kolonizacji, by na rozproszonych łatwiej mógł napaść. To pyszne lekceważenie Boga rozbudził w nich Nemrod. Wnuk Chama, syna Noego, zuchwały mąż o krzepkich rękach. On właśnie przekonywał ich, by szczęście, którego zażywają, uważali nie za dar Boga, ale za zdobycz swojej własnej dzielności i stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny. Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw niemu poradzić. Zbuduje wieżę wyższą niż zdoła dosięgnąć woda i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom Nemroda, uległość wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i pracowali z niezmordowanym zapałem. Dzięki mnogości rąk wieża dźwigała się w górę niespodziewanie szybko, ale była ona zarazem tak ogromnie szeroka, że patrzącym wydawała się niższa niż była w rzeczywistości. Budowano ją z wypalonych cegieł, spajając je smołą, by nie mogła zmyć ich woda. Widząc to szaleństwo, Bóg skazał ich na zupełną zagładę. Przekonał się bowiem, że zagłada ich przodków i tak nie nauczyła ludzi rozsądku. Ale wzniecił wśród nich niezgodę, poróżniwszy ich języki. Także wskutek odmienności mowy jedni drugich nie mogli zrozumieć.
Właśnie w tej chwili przeczytaliśmy chyba jeden z najstarszych, który doszedł do naszych dni komentarzy na dzisiejszy fragment z 11 rozdziału. Ale nie wolno całą winę rzucać na Nemroda. Bo w 11 rozdziale czytamy, że liczba mnoga mówi o tym, że mieli jeden język, jednakowe słowa i robili to z zapałem. Czyli to nie chodzi tylko o Nemroda i że to nie było tak, że ludzie bardziej pod przymusem Nemroda budowali tą wieżę, lecz z upartości ich własnego serca. Czyli oni ciągle robili wszystko po swojemu. I właśnie, ciągle robienie wszystkiego po swojemu. Skąd to się bierze? Próbujemy na nowo połączyć niebo i ziemię. Tak jak było w ogrodzie Eden. Ale na własny sposób. Według własnych warunków, zasad. Tak, Panie, ufamy Tobie pod warunkiem, że... Czy to właśnie nie brzmi znajomo? Kiedy ciągle próbujemy definiować, co jest dobre, a co złe... I różnie nam z tym wychodzi. Na przykład, biegniemy na czerwone światło, ponieważ bardzo się spieszymy na spotkanie, ważne spotkanie w pracy, w jakimkolwiek miejscu. Przepisy ruchu drogowego mówią, że nie wolno. Zgadzamy się? Cisza. Dziękuję bardzo. Ale bardzo potrzebujemy. A co powiemy wtedy, kiedy w tej chwili właśnie nas obserwuje czyjeś dziecko, które ze względu na nasze zachowanie następnego razu też pobiegnie na czerwone? Albo parkujemy samochód i nagle zauważamy, że stawiliśmy delikatne przetarcie na czyimś zderzaku. Co robimy? W tej chwili nikt na nas nie patrzy. Wmawiamy sobie, że jednak zderzek już był wcześniej porysowany, a ta nasza szkoda to w zasadzie nie jest szkodą. Albo w jakikolwiek sposób próbujemy się skontaktować z właścicielem pojazdu. Właśnie znam osobę, która po przetarciu swojego zderzaka zostawiła za wycieraczką swój numer telefonu, a później odbyła rozmowę z osobą poszkodowaną. Czyli cały czas my próbujemy połączyć tak niebo i ziemię, ale to robimy na swój sposób. I średnio nam to wychodzi. Od Adama, Adam, Kain, Noe, potomkowie, ludzko dzisiejsze, ciągle depczemy się po tych samych grabiach. Brak zaufania i robienia wszystkiego po swojemu. Może przyjrzyjmy się kilku fragmentom z Pisma Świętego właśnie w kontekście tego od 1 do 11 rozdziału. W Rodzaju 1:28 czytamy, że Bóg daje polecenie potomkom, Adamowi i potomkom, żeby napełniali ziemię. I dalej widzimy w Rodzaju 6 rozdziale 5:6, że oni napełniają ziemię złem. Bóg daje podplecenie potomkom Noego w 9 rozdziale, w 1 wersecie i 7, ale czemu oni znowu podążają ścieżką własnych przodków? W wersecie 11:4, druga część, napisane, że wybudujmy sobie wieże, zanim się rozproszymy po całej ziemi. W innych tłumaczeniach napisane nie zanim się rozproszymy po całej ziemi, a żebyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Bóg daje polecenie, żeby ludzie opanowali tą ziemię, a oni ciągle robią wszystko po swojemu. Czyli desperacko próbujemy na różne sposoby połączyć niebo i ziemię, ale robimy to w różny sposób. I nasze życie bardziej wygląda na życie Kaina i Abla, Lameka, Babilonu, niż te, do którego dążymy. I właśnie potrzebujemy kogoś, kto potrafi rozerwać to błędne koło. Przez całą Biblię przewija się wątek, że potrzebujemy kogoś, kto rozerwie to błędne koło. I ciągle robimy wszystko po swojemu, a mimo to Bóg pozostaje wierny własnemu słowu, swojemu słowu. I teraz, jak być w tej sytuacji? Co ma czynić ludzkość, żeby rozerwać to błędne koło? Zaufać komuś, kto właśnie to potrafi zrobić. Tak naprawdę Bóg nigdy nie opuszcza własne stworzenia. Od pierwszego dnia, od momentu stworzenia Bóg nigdy nie opuszczał. Im dalej ludzkość przemierzała się na wschód od ogrodu Eden, Bóg zawsze był przy nich. Cały czas. W rozdziale 11, w piątym wersecie czytamy, że wówczas Pan przyszedł zobaczyć to miasto i wieże, które synowie ludzcy zaczęli sobie budować. Jak myślicie? Ciekawe. Co on tam zobaczył? Może jacy są dzielni, wspaniali, że potrafią wybudować takie coś, aż sięgając do samego nieba? W tej całej historii nie chodzi o wieżę Babel, a chodzi o stan ludzkiego serca. Ponieważ ciągle robimy wszystko po swojemu, ciągle próbujemy działać na własnych zasadach. Chcemy połączyć niebo i ziemię, ale nie potrafimy tego zrobić. I wtedy Bóg wkracza. Od samego początku wkracza w historię. I właśnie dalej już kontynuując ten wątek w Biblii, Bóg wybiera jednego wśród wielu, żeby on stał się błogosławieństwem dla wszystkich. To jest właśnie nasza historia. To jest historia, która bierze swój początek w ogrodzie Eden, wędruje przez Dolinę Shinear ze słynną wieżą Babel, przez Egipt, Babilon, a w końcu osiąga szczytu, kiedy dociera do Nazaretu, do Wiflejemu, w miejscu, gdzie Jezus przychodzi na ten świat. I to właśnie On jest tą osobą, która potrafi rozrywać to błędne koło. Że to właśnie Jezus jest tym, kto potrafi to zrobić. W Ewangelii Jana czytamy w pierwszym rozdziale czytamy takie wersety dotyczące Jezusa. Jan to tak oznajmia. Światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka, przyszło na świat. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. To Słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. Bóg stąpił, tak jak wcześniej przy budowie tej wieży Bóg wstępuje po to, żeby odbudować relacje ze swoim ludem, żeby połączyć na nowo niebo i ziemię. A pamiętacie słynny fragment, słynną rozmowę Nikodema z Jezusem, a mianowicie ten słynny werset, który prawdopodobnie wszyscy znacie i dzięki za to szkółce niedzielnej, że Bóg tak umiłował świat. Właśnie kilka zdań wcześniej Jezus mówi do Nikodema. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, oprócz Syna Człowieczego. To właśnie Jezus, Bóg w postaci człowieka, przyszedł na ten świat, na tą ziemię, żeby w całości wypełnić wolę Ojca i postępować według Jego mądrości, a nie mądrości ludzkiej. To dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu jesteśmy zaproszeni do połączenia nieba i ziemi, tak jak robi to Jezus. Jesteśmy z wami zaproszeni, żeby w codziennym naszym życiu, naszym postępowaniem oznajmiać, że niebo i ziemia się łączy i z utęsknieniem oczekiwać przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I choć wciąż robimy wszystko po swojemu, Bóg pozostaje wierny swojemu słowu i właśnie dlatego posyła swojego Syna, by przywrócić relacje z ludźmi i na nowo połączyć niebo i ziemię. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, kim Ty jesteś, że Ty jesteś Bogiem, który przyszedł na ten świat i który rozrywałeś to błędne koło. Panie, dziękujemy Ci, że możemy się dołączać w naszym życiu do codziennego łączenia na nowo nieba i ziemi. Ty przybliżyłeś to królestwo, swoje królestwo niebios, Panie. I my z tego powodu się cieszymy. I pomóż nam, Panie, każdego dnia swoimi uczynkami, słowami, całym sobą oznajmiać otaczającemu światu, że na nowo się połączyli w Tobie niebo i ziemia i że Ty przywróciłeś relacje z naszym Stwórcą. Amen.